Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Od dziś ponownie działa drugi szpital tymczasowy w regionie. To był najwyższy czas, by go uruchomić?
Myślę, że tak. W ostatnich dniach to już tak jesteśmy, że tak powiem, w pełni, prawie że wypełnieni. Mamy kilka miejsc, czyli 80 kilku pacjentów, więc już...
A zdarzają się dni, kiedy kilkunastu pacjentów trzeba przyjąć?
Oczywiście, że tak. Kilka dni temu miałem taką sytuację, że praktycznie non stop koledzy z ratownictwa medycznego dzwonili i również koledzy z SOR-u, szpitala klinicznego, i trzeba było tych pacjentów przyjąć. I to były naprawdę sytuacje takie, że trzeba było przyjąć pacjentów w ciężkim stanie. Ten szpital tymczasowy numer 2 na pewno pomoże i na pewno takim będzie buforem bezpieczeństwa, gdzie można będzie ulokować pacjentów w tym lżejszym stanie. To jest dla bezpieczeństwa społeczeństwa na pewno bardzo dobre posunięcie.
Macie już wytypowanych tych pacjentów w lżejszym stanie, żeby trafili do hali Przypołodyjowskiego?
My na bieżąco staramy się pacjentów wypisywać, którzy nie wymagają pobytu w szpitalu, a ci pacjenci, którzy jest po takiej fazie ostrej, już tak zwane doleczenie, albo w ogóle są w lżejszym stanie, ale trzeba jednak umieścić w szpitalu, zapewnić to baczną obserwację lekarską, więc w każdej chwili jak najbardziej możemy pacjentów przekazać do szpitala tymczasowego numer 2 po to, żebyśmy się mogli zająć pacjentami w cięższym stanie.
I dzisiaj już pierwsi pacjenci trafią do
dzisiaj albo jutro, bo my w szpitalu tymczasowym przy Żurawiej mamy dosyć dobre zaplecze, współpracujemy z kolegami anestezjologami, mamy dosyć dobry sprzęt do zaawansowanych metod tlenoterapii i wspomagania oddechu, no i staramy się zapewnić to prawidłowe utlenowanie naszym pacjentom.
O tej porze w ubiegłym roku nie było aż tylu chorych u pana w szpitalu, co teraz.
Tak odbieram to, że obecna fala troszeczkę jest tak jakby gorsza, że trochę więcej pacjentów i więcej pacjentów w cięższym stanie.
Może nie w skali kraju, ale u nas, Podlaskiem, zdecydowanie tak. Dwa razy więcej jest zakażeń i dwa razy więcej osób trafia do szpitali, niż było to w październiku ubiegłego roku.
Tak, kilka dni temu rozmawialiśmy wśród kolegów, to my mieliśmy 60-70 pacjentów. Jak w skali kraju to było 20 tysięcy zakażeń, a teraz proszę zauważyć, tam około 5 tysięcy zakażeń, a my jesteśmy już praktycznie zapełnieni.
Czyli jaki scenariusz dla naszego regionu pan przewiduje, jeżeli chodzi o epidemię?
Nie wygląda to kolorowo-różowo, ale widzę, że jesteśmy i mentalnie, i organizacyjnie wydaje mi się, że lepiej przygotowani. Już wiemy, jak tych chorych kierować. Jesteśmy mądrzejsi o stosowanie tych zaawansowanych form wspomagania tlenu czy wspomagania oddechu, tylko żeby były miejsca pacjentom. I otwarcie właśnie szpitala tymczasowego numer 2 pomoże ciągłości opieki i zapewnia ilości łóżek pacjentom.
Czy liczba nowych zakażeń ma podobne przełożenie na liczbę osób trafiających do szpitali, co podczas ostatniej fali?
Wydaje mi się, że więcej pacjentów trafia do szpitala. Obserwuję, że ci pacjenci są w cięższych stanach. Czy mają obiekcje, żeby zgłosić się do lekarza? Czy za mało testów jest wykonanych? Czy czekają w domu? No myślą, jest to jakieś tam przeziębienie, może grypa. Raptem wykonują po kilku dniach test i jest zaskoczeniem, że jest test dodatni, a źle się czują i dopiero wtedy sięgają po pomoc lekarską.
Czy są jakieś większe różnice w przebiegu choroby w porównaniu do wcześniejszych zakażeń przy wariancie Delta? Jest ten przebieg faktycznie gwałtowniejszy?
Tak, jest gwałtowniejszy. Mamy co kilka dni przewozy przez naszych kolegów ratowników. Pacjentów na przykład w starszym wieku, w cięższym stanie, z saturacją nawet 40-50, pacjenci skrajnie odwodnieni. Jest to walka o nawodnienie tych pacjentów, odżywienie odpowiednie. I niestety u takich pacjentów często się to kończy niepowodzeniem. Pacjenci umierają, niestety. W obecnej fali więcej widzimy takiej sytuacji. Chory na COVID-19 i jak późno trafia do szpitala, te szanse powodzenia, szanse skutecznej pomocy są niższe.
Czy możemy spodziewać się znacznie większej liczby zakażonych w podlaskich szpitalach niż w najgorszym momencie epidemii? U nas w szpitalach było 900 chorych.
Już teraz widzimy, że niestety ta sytuacja drastycznie zaostrza się w szpitalach. I wiem, że szpitale z innych miast mają problemy, bo też i dzwonią do nas o pomoc, ale niestety jesteśmy wypełnieni pod kreskę. Szanse pomocy kolegom z zewnątrz trochę się kończą generalnie. To, co zauważyłem, nawet jak... Oczywiście są to osoby głównie nieszczepione, ale jeżeli byli pacjenci szczepieni, to jednak ten przebieg jest łagodniejszy u pacjentów szczepionych. Te płuca albo nie są zajęte, albo dużo łagodniejszy przebieg niż u chorych zupełnie nieszczepionych. U chorych nieszczepionych jest to często taki burzliwy, gwałtowny przebieg z dusznością, ze spadkiem saturacji gwałtownym. To jest tak, że pacjent się czuje dobrze, po godzinie, po dwóch, może być czasem kandydatem do respiratora, więc tu taka dynamika jest dosyć gwałtowna u pacjentów właśnie nieszczepionych. Na 10 pacjentów, 8, 9 to są chorzy niezaszczepieni.
Czy grozi nam zapaść w podlaskiej służbie zdrowia? Kiedy może być ten punkt krytyczny? Czy może jednak już jest i już zdarza się, że chorzy na inne choroby niż COVID nie są przyjmowani?
Znaczy, ja powiem tak, że jeżeli chodzi o opiekę nad chorym na COVID-19, to wydaje mi się, że tutaj raczej zapaści nie będzie, bo jest to dosyć dobrze organizacyjnie przygotowane, ale niestety jestem przerażony. Ja jestem pulmonologiem, jestem przerażony opieką nad chorymi na raka płuca, nad chorymi z gruźlicą płuc, nad innymi jednostkami chorobowymi. Rezerwy lekarzy, pielęgniarek nie są nieograniczone. Jak my jesteśmy skierowani do walki z epidemią, chory na raka płuca czeka dłużej. Są to dramaty. I takich stopni zaawansowania chorób nowotworowych dawno nie widziałem. Takich stopni zaawansowania na gruźlicę dawno nie widziałem. No niestety pulmonolodzy są kierowani do zwalczania epidemii i to oddziały pulmonologiczne są zamykane. To odczuwam jako wewnętrzny taki dramat. Często pomoc tym chorym jest spóźniona i to nas bardzo boli.
A za taką sytuację odpowiadają też te osoby niezaszczepione.
I to trzeba wprost powiedzieć, że te rozprzężenie, które widzieliśmy, ten brak maseczek, ta beztroskość wakacyjna, a nie zaszczepię się, nie, bo nie, i te ruchy antyszczepionkowe. Każdy jest wolny, każdy może decydować o własnym życiu, ale jeżeli się nie zaszczepię, a przy tym zarażę osobę chorą, 89-letnią, która z tego powodu zginie, no to już coś jest nie tak. Jeżeli by społeczeństwo się zaszczepiło odpowiednio, to tych dramatów by nie było. Moglibyśmy zająć się diagnostyką raka płuca, leczeniem chorych na gruźlicę.
A czy zdarzyło się już panu w ostatnich tygodniach, że musiał pan odesłać chorego na przykład na gruźlicę, bo zabrakło miejsca?
Takie sytuacje się zdarzają i ja dobrze o tym wiem, że pacjenci chorzy na gruźlicę są leczeni w poradniach, na wyszprątkujący, dlatego, że nie ma miejsca w województwie dla często pacjentów chorych na gruźlicę. W czasie poprzedniej fali ci pacjenci byli odsyłani na przykład do Otwocka, bo w województwie podlaskim nie było dla tych pacjentów miejsca. Troszeczkę mamy to na własne życzenie, tą sytuację epidemiologiczną, to, że się pacjenci nie zaszczepili. Proszę zauważyć, co mówi papież Franciszek, że szczepienie jest wyrazem miłości do bliźniego.
Tymczasem historia lubi się powtarzać. 100 lat temu grypa hiszpanka, teraz SARS-CoV-2 i podobne scenariusze walki z epidemią i zachowania ludzi.
Porównałem sobie ostatnio, przyjrzałem, jak to było w czasie epidemii hiszpanki i okazało się, że bardzo podobne były zachowania ludzkie, bardzo podobne argumenty. Była tak zwana Liga Maseczkowa, która protestowała na ulicach, że nie można było zakładać maseczek. Po wprowadzaniu obostrzeń nakazujących do noszenia maseczek okazało się, że początkowo 80% osób się do tego stosowało, potem było rozprzężenie, nikt tego nie stosował i już wówczas zauważono, że dezynfekcja rąk, noszenie maseczek bardzo dobrze robi, jeżeli chodzi o epidemię. Miasta amerykańskie, tak jak Nowy Jork, Chicago, gdzie był wprowadzony lockdown, gdzie były wprowadzone obowiązkowe noszenie maseczek, gdzie była bardzo rygorystyczna selekcja dzieci w szkołach, te miasta amerykańskie sobie najlepiej poradziły z epidemią. Te zachowania obecnych też przeciwników szczepień, przeciwników noszenia maseczek, proponuję sobie prześledzić archiwalne wersje gazet New York Times czy innych gazet amerykańskich. Bardzo podobne argumenty były. Również koncerny farmaceutyczne były oskarżane o różnego rodzaju spiski. Historia kołem się toczy.
Dziękuję bardzo za przybycie.
Bardzo dziękuję pani redaktor, bardzo dziękuję państwu.